Kazanie, które dzisiaj chcę wygłosić, jest przypomnieniem. Dlatego, że ostatnimi czasy chodzi mi z powrotem Księga Jonasza. To kazanie, tutaj mówiłem, 3 lata temu. Ale gdybym poszedł w dalsze rozdziały bez przypomnienia tego pierwszego rozdziału, to byłoby takie wyrwane z kontekstu. To nie byłoby pewne. Dlatego ci, którzy byli na tym nabożeństwie 3 lata temu i słyszeli to kazanie, to będzie dla was przypomnieniem. Chciałbym dzisiaj właśnie rozpocząć Księgę Jonasza i żebyśmy się przyjrzeli pierwszemu rozdziałowi. Księga Jonasza, pierwszy rozdział, który zawiera 16 wersetów i chciałbym je przeczytać. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu. I zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu. Tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś szedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy poszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego: dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego: szybko, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego: powiedzże nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Jakie jest twoje rzemiosło, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj i z którego ludu jesteś? I odpowiedział im: jestem Hebrajczykiem. Czczę Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Na to rzekli do niego: co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zanikało nas? Bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich: weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecham was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu. Nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka. Nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czcisz, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza. Wtedy morze przestało się burzyć, a ci mężowie bardzo się zlękli Pana. Złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. Co sprawiło, że człowiek, który boi się Boga, ucieka od Boga? Co sprawiło, że Boży człowiek odmawia głoszenia? Z czym kojarzy się wam Księga Jonasza? Zazwyczaj pada odpowiedź: z rybą. To jest bardzo często. O rybie jest tylko wspomniane 2 razy w 2 rozdziale. Ale tak jak Dorota mówi, księga ta powinna się kojarzyć z nieposłuszeństwem Bożego człowieka. Człowieka, który miał głosić, a ucieka od Boga. Kiedy czytamy, że w W trzecim wersecie, lecz Jonasz stał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. To słowo wstał. W języku hebrajskim jakby oznacza, że wstał po to, aby wykonać. Można powiedzieć, że dla ówczesnych ludzi to było takim zaskoczeniem. No, wstał, żeby pójść tam, gdzie Bóg go posyła, a on wstaje i ucieka w przeciwną stronę. Każdy w księdze Jonasza słucha Boga oprócz Bożego człowieka. Żeglarze zaczynają słuchać Boga w pierwszym rozdziale i zbliżają się do Niego. W drugim rozdziale ryba dwa razy słucha Boga. Pierwszy raz, kiedy podpływa, połyka Jonasza i za drugim razem, kiedy wyrzuca go na brzeg. W trzecim rozdziale Niniwijczycy słuchają Boga. Ci zajadli wrogowie Izraela, czyli w tamtym czasie najgorszy kraj, jaki mógł istnieć. To oni wymyślili te najgorsze tortury, które do dzisiaj funkcjonują. To oni wymyślili nabijanie swoich przeciwników na pal. Do czego się Sienkiewicz odwołuje w swojej powieści, kiedy opisuje losy Azji. Co ciekawe, krzew rycynowy słucha się. Wyrasta w przeciągu jednego dnia. Ale najdziwniejszym posłuszeństwem jest posłuszeństwo tego robaczka, który podgryza. Ja gdzieś czytałem, że wszystkie zwierzęta na świecie można wytresować. Jednego nie można. Robaka. Nie można w żaden sposób wytresować, a w księdze Jonasza czytamy, że Pan Bóg, że on nawet słuchał się Pana Boga. I pozjadał te korzonki. Jonasz jest pełen nieposłuszeństwa. Ale czytamy, że w tej księdze Pan Bóg jako dobry ogrodnik postanowił przeorać serce Jonasza. Aby zmienić jego nastawienie, jego serca. Czy Jonasz zmienił? Księga nie odpowiada na to pytanie. Moja praca zawodowa polega na chodzeniu po dachu. I dość szybko się poruszam. I dlatego ludziom się wydaje, że robię to bezmyślnie. Ale kiedy robię to każdego dnia, to wybieram drogę właściwą, żeby dojść do komina. I mój wzrok nie prowadzi, bo wybieram te dachówki, gdzie widzę, że ja bezpiecznie mogę przejść. Idę za moim wzrokiem. Na czym skupiam wzrok, za tym idę. To tak też działa w naszym życiu. Na czym skupiamy swój wzrok, za tym idziemy. Jeśli wzrok skupiamy na pieniądzach, na bogactwach, to za tym idziemy. To idzie za tym nasze ciało, to idzie za tym nasze życie. Co prowadzi nas w naszym życiu? Co prowadzi ciebie w twoim życiu? I tematem dzisiejszego kazania jest, co prowadzi ciebie? Na czym skupiasz swój wzrok? Aby zrozumieć księgę Jonasza dokładniej, zerknijmy do drugiej księgi królewskiej, 14 rozdziału od 23 do 29 wersetu. W 15 roku panowania Amasjasza, syna Joasza, króla judzkiego, objął władzę królewską Samarii Jeroboam. Syn Joasza, króla izraelskiego, opanował 41 lat, a czynił to, co złe w oczach Pana. Nie odstąpił od żadnego z grzechów Jeroboama, syna Nebata, które on wciągnął Izraela. Lecz przywrócił Izraelowi granice ciągnące się od wejścia do Hamat aż do Morza Stepowego. Zgodnie ze słowem Pana, Boga Izraelskiego, które wypowiedział przez swojego sługę Jonasza, syna Amitaja, proroka z Gad Hefer. Wejrzał bowiem Pan na niedolę Izraela, niezwykle gorzką, tak iż nie było już ani jednego niewolnego, ani wolnego. Nie było, kto by Izraelowi przyszedł z pomocą. Lecz ponieważ Pan nie zamyślał wymazać imienia Izraela z powierzchni ziemi, przeto wyratował ich przez Jeroboama, syna Joasza. Pozostałe zaś sprawy Jeroboama i wszystko, czego dokonał, i jego potęga, z jaką prowadził wojny, i jak przywrócił Izraelowi Damaszek i Hamat, które należały do Judy, opisane jest w Księdze Dziejów Królów Izraelskich. I spoczął Jeroboam ze swoimi ojcami, królami izraelskimi, a władzę królewską po nim objął jego syn Zachariasz. Fragment mówi, że Jeroboam żył w swoich grzechach. Grzechach poprzednich królów. Nie pokutował w swoim życiu, ale Pan Bóg zamyślił okazać mu swoje miłosierdzie i czytamy, przywrócił granice Izraela wcześniejsze. Poszerzył granice Izraela na słowo proroka Jonasza. To Jonasz zaniósł królowi tą dobrą wieść, że Pan Bóg poszerzy granice Izraela. I oto ten sam prorok zostaje posłany do Niniwy, aby zwiastować im sąd. I zaskoczeniem mamy, w szczególności w pierwszym rozdziale, dwa takie ważne zaskoczenia. Pierwszym zaskoczeniem jest to, że Boży człowiek, Boży mąż, który ma zanieść Boży sąd, ucieka. A poganie, im bardziej się boją, tym bardziej są posłuszni Panu Bogu. Dziwne. Ten, który ma być posłuszny, jest nieposłuszny. A ci, którzy wydaje, że z natury są nieposłuszni Panu Bogu, więc oni powinni odrzucić Pana Boga, okazuje się, że stają się posłuszni. Bo prorokiem kieruje nieposłuszeństwo. Tym, co kieruje Jonaszem, to jest jego nieposłuszeństwo. Dlaczego Jonasz nie chce iść do Niniwy? Spotykałem się z różnymi teoriami, bo Niniwijczycy są tak bezwzględni, że obdzierali ludzi ze skóry. Znaleziono tabliczkę, która mówi o stosach ludzkich ciał obdartych ze skóry. Ludzi niesamowicie maltretowanych. Niniwijczycy rzeczywiście rozkoszowali się taką, byśmy dzisiaj powiedzieli, sadyzmem. Wymyślali najgorsze rzeczy, aby zadać ból drugiemu człowiekowi. Ale czy naprawdę to odstraszało Jonasza od pójścia do Niniwy? Bo dlaczego prorok nie chce? Czy boi się Niniwijczyków? Przecież ma zanieść sąd. Chociaż prorocy sądu, jak czytamy księgi prorockie, czy historię Izraela, to prorocy sądu zwiastowali sąd w swoim kraju. Jonasz jest jedynym prorokiem, który jest wysłany na zewnątrz. I ta księga jest wejrzeniem w serce proroka. I widzimy, że serce Jonasza nie jest w tym samym miejscu, co serce Pana Boga. Dlaczego Bóg chciał, aby Jonasz udał się do Niniwy? To ten 14 rozdział jest częściową odpowiedzią. Bo Pan Bóg okazuje swoje miłosierdzie. Jonasz jako prorok doskonale znał historię Izraela. Pamiętał moment, kiedy Izrael wychodził z niewoli babilońskiej. Przepraszam, z egipskiej. Tu już jesteśmy bliżej babilońskiej, to tym mi się sen. Ale Izrael wychodzi z niewoli egipskiej. I kiedy weszli na pustynię i kiedy Mojżesz poszedł, aby dostać od Pana Boga 10 przykazań. W tym czasie co zrobił lud? Wymusił na Aaronie, żeby ulepił im cielca. I kiedy Aaron ulał tego cielca z tych kosztowności, które Izrael przyniósł do niego, wszyscy krzyknęli: oto nasz Bóg, który wyprowadził nas z niewoli egipskiej. Pan Bóg tak tą sytuacją się rozgniewał, że powiedział do Mojżesza: odsuń się na bok, ja ich wszystkich wytracę. Nie zdzierżę tego. Ja ich wszystkich wytracę. Odsuń się. Ja ciebie zachowam i od ciebie wyprowadzę lud. I czytamy, co Mojżesz zrobił. Przyszedł do Boga w modlitwie i mówi: Boże, ze względu na ludy, które widziały, jak nas wyprowadzili, nie czyń tego. I Pan Bóg okazał swoje miłosierdzie. Innym miejscem, które czytaliśmy przed chwilą, II Królewskiej. Izrael tkwił w grzechach. Nawet nie pokutował. A Pan Bóg powiedział, że boli mnie ta niedola, w jakiej są. Okaże im swoje miłosierdzie. Bo z naszego punktu ludzkiego możemy powiedzieć: przecież oni nie zasłużyli, no nikt nie pokutował. Ale Pan Bóg mówi: ja im okażę swoje miłosierdzie. I myślę, że to było przeszkodą do pójścia do Niniwijczyków. Jonasz uważał, że Niniwa już tak zgrzeszyła, że powinna dostać karę za to, co czynili. Jak czasami reagujemy, kiedy ktoś, kogo znamy, kto, byśmy powiedzieli, jest zaprzedany tak mocno grzechowi, który dopiekł nam dość mocno. I jak się czujemy, kiedy w ostatnich chwilach swojego życia on pokutuje, przychodzi do Boga. Niejedno świadectwo słyszałem, że w pierwszym momencie to był taki: Boże, nie pozwól na to. Przecież ten człowiek tyle sąsiadom nadojadał, tyle zła uczynił i on ma znaleźć się ze mną w Twoim królestwie? Ja się nie zgadzam na to. On zasługuje na piekło, bo przez całe swoje życie służył grzechowi, służył diabłu. I on teraz w ostatnich minutach zmienia sytuację i tego przyjmiesz? Myślę, że Jonasz swoim nieprzyjaciółom mówił: Boże, ja nie zgadzam się, żeby oni dostąpili miłosierdzia. Bo Jonasz wiedział, że za Bożym sądem idzie Boże miłosierdzie. Bóg objawia swój sąd. Ale dość, jak czytamy w Bożym Słowie, to Boży sąd doprowadzał ludzi do pokuty. I wiedział, że Niniwijczycy będą pokutować. Chociaż niektórzy mówią, że jakby niedokładnie czytając, że Jonasz miał pójść i zwiastować im Boże miłosierdzie. Nie. Jonasz nie miał im zwiastować Bożego miłosierdzia. Miał im ogłosić, że jeszcze 40 dni i wszyscy zginiecie. I wszystko fajne dla Jonasza, ale do tego momentu. Ale tak jak powtórzę jeszcze raz, Jonasz wiedział, że za Bożym sądem idzie Boże miłosierdzie. Bóg ogłasza swój sąd, ale też i ogłasza swoje miłosierdzie. W tej sytuacji, w której obecnie znajdujemy się, wojny Rosji z Ukrainą. Na początku trudno mi było się modlić o, tak jakby, w jaki sposób mamy się o Rosję modlić. Przecież oni napadli na sąsiedni kraj. I Księga Jonasza mi przypomina, aby modlić się o Boże miłosierdzie dla tych ludzi, dla tych żołnierzy, którzy zostali posłani na Ukrainę. Którzy dokonują bestialskich mordów, gwałtów. Kiedy 4 lata temu uczestniczyłem w studium Księgi Jonasza w Radości, był pastor, prowadził to pastor on teraz już nie jest pastorem, tylko w misji takiej działa i opowiadał, że na jego studium domowe właśnie Księgi Jonasza zaczęło przychodzić 3 marines. Marines, którzy w Iraku doznali ran i które wyeliminowały ich z dalszej służby wojskowej. I nie wiem, czy pamiętacie, to mniej więcej 4,5 roku temu na Facebooku pojawiło się zdjęcie 40 czy 60 chrześcijan ubranych na różowo na plaży i za nimi, za każdym stał żołnierz ISIS. I rozstrzelano tych kilkudziesięciu chrześcijan. I oni byli pełni takiej złości i nienawiści, że gdyby mogli wrócić z powrotem do Iraku, oni by ten ISIS roznieśli na strzępy. Ale mówi, kiedy doszliśmy do ostatniego rozdziału tej księgi, to zaczęli padli na kolana, zaczęli płakać i zmienili swoją modlitwę. Zaczęli wołać, Boże, okaż im swoje miłosierdzie. Boże, okaż im swoje miłosierdzie. Bo wraz z Bożym sądem przychodzi Boże miłosierdzie. Zacznijmy do 5 wersetu. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonas zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Dziwna reakcja proroka. Morze zaczyna szaleć. A on schodzi na dół okrętu i zasypia twardym snem. Nic go nie wzrusza. Obojętne jest mu, co stanie się z nim i z resztą ludzi, którzy są na tym okręcie. On nie chce zwracać się do Boga. Wciąż nie chce pokutować. Mówi, ja wolę zginąć, niż pokutować. Ja wolę zginąć. Mówi, wrzućcie mnie do morza, bo ja wolę zginąć. Nie chcę wołać do Boga. Żeglarze, którzy są poganami, zaczynają wołać każdy do swojego Boga. Co kieruje człowiekiem, żeby tak się zachowywać? Żeby tak zatwardzić swoje serce Boży głos. List do Hebrajczyków mówi, że Bóg przemawiał na wiele sposobów. Przez proroków, ale w ostatnich dniach przemówił przez swojego Syna. Syna, który okazał swoje posłuszeństwo do ostatnich chwil. Który doświadczył wszelkich zniewag. Doświadczył odrzucenia. Ale był posłuszny Ojcu aż do końca. Nawet kiedy w ogrodzie Getsemane mówił: Boże, jeśli to jest możliwe, zabierz ten kielich ode mnie. Ale kończy modlitwę nie tak, jak ja chcę, ale jak Ty chcesz. Okazał posłuszeństwo Ojcu aż do zawiśnięcia na krzyżu. Jonasz ucieka i nie chce się modlić. Czy Bóg może użyć takiego człowieka? Wydawałoby się, że pamiętam, jak kiedyś czytałem księgę Jonasza, to bym powiedział, że tak naprawdę ta księga powinna o Jonaszu zakończyć się na pierwszym rozdziale. Był nieposłuszny, chciał umrzeć, wrzucili go do morza i koniec historii o Jonaszu. I Pan Bóg powinien wziąć innego proroka, który będzie mu posłuszny we wszystkim. I który pójdzie do Niniwy i ogłosi Boży sąd. Bóg czyni zupełnie inaczej. Jonasz nie dzieli Bożego serca. Jego wzrok jest zwrócony zupełnie w inną stronę. Jego prowadziło nieposłuszeństwo, ale kiedy czytamy Ewangelia, Jezus był tym, którego prowadziła miłość. W Ewangelii Jana mówi, albowiem tak Bóg ukochał świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I to prowadziło Jezusa na krzyż. Niektórzy mówią, bo tak było powiedziane, on musiał tak zrobić. Nie musiał. To nie było jakieś bezwolne takie wykonanie posłuszeństwo Ojcu. Takie bezduszne. On uczynił to z miłości do Ciebie i do mnie. Za mnie, za Ciebie poszedł na krzyż. Bo gdzieś przed Nim się możemy schować. Dawid w psalmie 139 mówi: gdzie się ukryję przed Tobą? Gdziekolwiek pójdę, Ty tam jesteś. Jonaszem kierował strach. Ale są jeszcze inni bohaterowie tego rozdziału. Żeglarze. Co kierowało żeglarzami? Kiedy czytamy tą historię do ostatniego wersetu, to widzimy, jak żeglarzami kierował strach. Ale strach w którą stronę ich popykał? Werset 5 czytamy: wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. 10 werset powiada: wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka przed obliczem Pana, bo im to powiedział, rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Żeglarze widzą, że ta burza, która się zerwała, to nie jest sprawa natury. To nie jest tak, że jak często bywa, że przychodzi wiatr i wznieca burzę na morzu. Oni widzieli i czuli, że za tą burzą kryje się coś zupełnie innego. Coś za tym musi stać, dlatego że zaczynają rzucać losy. Zaczynają coraz bardziej się bać, bo morze coraz bardziej się burzy. Ale ten strach jest jakby narastający i kulminacją jest 16 werset. A ci mężowie bardzo zlękli się Pana. Złożyli więc Panu ofiarę i uczynili ślubę. Strach, który żeglarzy doprowadził żeglarzy do pokuty. Do uznania, że to nie ich bogowie, w którym wierzyli do tej pory, są jacyś ważni. Ale zobaczyli, że Bóg Izraela jest tym prawdziwym Bogiem. Strach żeglarzy doprowadził ich do miejsca pokuty. Do momentu uznania Pana Boga i złożenia Mu ślubów. Nie jest powiedziane, jakie złożyli śluby. Ale strach. Doprowadził do pokuty. Jak reagujesz na Boże działanie w Twoim życiu? Jonasz okazywał nieposłuszeństwo. Żeglarze z wersetu na werset widzimy, że zwracają się do Pana Boga. Czy reagujesz tak jak Jonasz, uciekając przed tym, co Bóg do Ciebie mówi? Czy może tak jak żeglarze, zbliżając się do Niego coraz bardziej? Bo ten strach zbliżał żeglarzy coraz bardziej do Boga. Bóg stawał się im, jak czytamy, coraz bliższy. Czy tak naprawdę Jonasz jest bohaterem tej księgi? Chociaż cztery rozdziały tej księgi opisują Jonasza. Ale myślę, że prawdziwym bohaterem to jest ten niewidzialny. Ten, który jest cały czas w tle. Bo poznajemy tutaj Boga, którym kieruje miłosierdzie. I to od samego pierwszego rozdziału Bóg okazuje miłosierdzie. Bo okazał miłosierdzie żeglarzom. W końcu uciszył burzę i uratowali. Mogli się uratować. Okazał też miłosierdzie temu, który mi się przynajmniej wydawało, nie powinien okazać miłosierdzia. Przecież to człowiek, który z pewną taką hardością serca odrzucił posłuszeństwo Bogu. Więc według mnie to wszystko we mnie wołało, on powinien doświadczyć wszystkie z tym związane konsekwencje. Ale Pan Bóg okazuje mu swoje miłosierdzie. Dlaczego historia Jonasza nie kończy się w tym rozdziale? Bo mógł przecież Bóg pozwolić umrzeć Jonaszowi. Chcesz umrzeć? Umieraj. Ja do wykonania zadania powołam innego proroka, bardziej posłusznego od ciebie. Ta historia pokazuje, że Bóg jest zainteresowany całymi narodami, ale Bóg jest zainteresowany też pojedynczą osobą. Tak jak tu był zainteresowany całym narodem, Niniwą, Niniwijczykami, ale był też zainteresowany Jonaszem, pojedynczym człowiekiem, bo on jest bohaterem tej historii, Pan Bóg jest bohaterem tej historii. I On ma swoje serce skierowane na nas, na Ciebie. Chociaż może jesteś w tej sytuacji, w której tego nie widzisz. I wołasz, Boże, gdzie jesteś? Jestem w takiej sytuacji, w trudnej sytuacji mojej życia. Gdzie Ty jesteś? Czy moje modlitwy docierają do Ciebie? Czy Ty mnie w ogóle słyszysz? Ale ta historia pokazuje, że On ma swoje serce skierowane na Ciebie. indywidualnie. Co tobą kieruje? Mamy Jonasza, którym kieruje nieposłuszeństwo. Mamy żeglarzy, którym kieruje strach. I mamy Boga, którym kieruje miłosierdzie. Co kieruje tobą w twoim życiu? Na czym skupiasz swój wzrok? Bo na czym skupiasz swój wzrok, to to będzie ciebie prowadziło. Jeśli skupiasz swój wzrok poza Bogiem, to nie będzie ciebie prowadziło do Boga. Co czy kto jest motorem twoich działań i twoich motywacji? Co jest dla mnie oparciem? Jeszcze raz powtórzę pytanie. Co kieruje tobą? Na to pytanie musisz odpowiedzieć sam przed sobą. Sama przed sobą. Czy kieruje się Bożym miłosierdziem? Czy czymś innym? Powstańmy do modlitwy.